Witajcie, bracia, siostry. Chciałbym zacząć od pewnej historii biblijnej, krótko, a mianowicie od ogrodu Eden. Chcę wam powiedzieć, że tak jak tutaj wychodzą różni mówcy, mówimy różne słowa, powołujemy się na Biblię, czytamy fragmenty, interpretujemy je. Wcześniej oczywiście modlimy się o to, aby Bóg był w tym, aby Duch Święty nas poruszał. Wierzę, że każdy, kto tutaj wychodzi, jest przekonany o tym, co ma mówić. Ja dzisiaj też jestem przekonany, co mam do was powiedzieć. Bóg mi pewną rzecz obiecał też odnośnie dzisiaj. Ale wracając do tego Edenu. Wiecie, tam były dwa drzewa, takie szczególne, wymienione w Biblii. Na pewno ten ogród był bardzo duży, ale te dwa drzewa. Poznania, tam jest później dodanie dobra i zła, ale ja się skupię poznania. A drugie drzewo to jest drzewo życia. I zobaczcie, wybór z drzewa poznania tak często nas, słuchaczy, bardzo kusi, abyśmy coś nowego poznali, coś z Biblii, coś się dowiedzieli. A Słowo Boże mówi, poznanie nadyma i prowadzi stronę taką, że do śmierci, można powiedzieć. Ponieważ nasze serce staje się coraz bardziej nieczułe na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć, a zależy nam bardziej na poznaniu litery. Dlatego chciałbym, abyście dzisiaj zobaczyli, że potrzebujemy wszyscy sięgnąć do drzewa życia, obojętnie co powiem, bo będę mówił z Biblii i na temat Słowa Bożego. Ale niech to nie będzie suchą literą, ale niech będzie w waszych sercach przede wszystkim czymś, co przyniesie życie. Czymś, co da życie. Więc sięgamy do drzewa życia. I tak chciałbym zacząć, że mamy wybór, zawsze mamy wybór. Bóg daje wybór. I my podejmujemy ten wybór. Pomodlę się krótko. Boże, Tobie oddaję wszelką chwałę i cześć. Wszystko, cokolwiek powiem, chcę mówić na Twoją chwałę. Chcę, abyś zamienił moje usta i moje serce w Twoje usta i w Twoje serce. Pragnę, aby Twoje słowo wychodziło tutaj i dotykało w pierwszej kolejności naszych uszu, naszych myśli, ale żeby pokonało jeszcze większą drogę i przeszło do naszego serca, abyśmy mogli poznawać Ciebie jeszcze głębiej i żyć tym, nie tylko poznawać. Aby to dawało nam życie. O to Cię proszę. Amen. Jak się modliłem o to, co mam mówić, to Pan mi tak na modlitwie pokazał. Stawiam Cię tutaj, abyś po raz kolejny pokazał na mnie, na osobę Jezusa. I chcę wam pokazać na Jezusa dzisiaj znowu. Ale zanim zacznę fragmentami z Biblii i to, co będziemy się, wierzę, karmić ze Słowa Bożego, chcę wam powiedzieć jeden fragment, który mnie ostatnio bardzo dotknął. I bardzo tym ostatnio żyję. Nie będę go cytował, ale wam powiem wycinek fragmentu. Bóg przebywa w chwale swego ludu. Bóg przebywa w chwale swego ludu. Kościół pragnie, aby Bóg był z nim. Kościół pragnie, każdy wierzący pragnie, aby Bóg był przy nim, z nim, w każdej sytuacji, w każdej sytuacji jego życia, na każdej drodze, tak jak tutaj Ewa się modliła. Panie, proszę Cię, abyś dawał nam, Panie, zrozumienie właściwe tego, co to znaczy. Bóg przebywa w chwale swego ludu. Wiecie, tam jest napisane, nie Bóg przebywa, tam jest, inaczej powiem, tam jest chwała ludu. Tam nie ma mowy o Bożej chwale. Tam jest chwała ludu. Bóg przebywa w chwale ludu, w chwale swego ludu. Co to znaczy? Czy lud ma, lud Boży, mówię tutaj, ma jakąś chwałę? Co jest chwałą ludu Bożego? To ostatnio mnie tak dotykało z tego fragmentu. Wiecie, często jak ten fragment zadawałem pytanie różnym osobom, Bóg przebywa w chwale swego ludu, jak to rozumiesz, to wiecie co, w 80% słyszałem? No tak, no takie żywiołowe uwielbienie, gdzie szczerym sercem, gdzie otwartym sercem, gdzie, gdzie taką szczerą modlitwą i gorliwością, ale zawsze, obojętnie jakich przymiotników nie użyjemy, gorliwy, szczery, otwarty i tak dalej, zawsze ludzie wskazywali, że to chodzi o uwielbienie muzyczne. 80% ludzi. To jest chwała ludu. Bóg przebywa w chwale z tego ludu, kiedy jest żywiołowo, energicznie, otwarto, tak. Wiecie, Bóg może przebywać w chwale swego ludu, kiedy uwielbiamy Boga w taki sposób, ale to nie jest to, co Bóg chce nas nauczyć. Uwielbienie muzyczne nie jest chwałą Bożego ludu samą w sobie. Uwielbienie Boga oddawane w jakikolwiek sposób, czy przez śpiewanie, czy przez gotowanie, czy przez sprzątanie, czy inne rzeczy, które czynimy na co dzień, bo Bóg mówi we fragmentach: cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Bożą, ale cokolwiek chcemy Bogu oddać chwałę w jakiejkolwiek czynności, nie jest samym w sobie uwielbieniem Boga. To płynie z relacji z Nim. I to, co chcę wam przeczytać, jeden fragment na ten temat i przejdę bardziej do dzielenia się tego, co przygotowałem więcej. To jest Kolosan, pierwszy rozdział, 25-28. Możecie zerkać wspólnie. Ja czytam z wersji warszawskiej, brytyjki. Tego kościoła, to mówi Paweł, tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. I teraz się skupię, żeby wyście zobaczyli, co jest dalej. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawionym świętym Jego, im to wam chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między pogadami bogactwo chwały Jego. Chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Bóg przebywa w chwale swego ludu. Bóg objawia nam tajemnicę, czym jest chwała, tajemnicę zakrytą od wieków, nadzieja chwały, Jezus Chrystus, zakrytą w was. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Dokończyłem fragment. Wiecie, co mnie właśnie ostatnio burza? Chwałą ludu Bożego jest nic innego jak Jezus Chrystus. Czym może lud Boży się szczycić i chlubić? Że pięknie uwielbia? Czym możemy się szczycić i chlubić? Możemy się szczycić i chlubić tylko Jezusem Chrystusem. Tylko Nim i tylko relacją z Nim. Dlatego uwielbienie, które płynie z naszych serc, wypływa tylko i wyłącznie z relacji z Nim, że ja Go poznałem, że Go kocham i chcę podnieść swoje ręce i oddać Mu chwałę i powiedzieć: Boże, jesteś dobry, jesteś wielki, jesteś wspaniały. Bóg przebywa w chwale swego ludu. Co to znaczy? Bóg przebywa pośród ludzi, którzy szczycą się Jezusem, kochają Jezusa, mają Jezusa, tak to powiem. To jest chwała ludu Bożego. Lud Boży może mieć chwałę. Lud Boży może mieć chwałę i żadnej innej nie może mieć, jak tylko osobę Jezusa Chrystusa, którego poznali, doświadczyli i jest dla nich żywy, o którym Staszek dzisiaj mówił chyba 30 razy. Amen. Wiecie, teraz podzieliłem się z wami, co mnie ostatnio dotyka, ale chcę przejść do tego, co przygotowałem tak już na całe kazanie nasze. Ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że nasze życie, każdego z nas, bez wyjątku, składa się z różnych celów i wyzwań. I każdy z nas ma różne cele. Każdy z nas ma różne wyzwania. W życiu codziennym mówię. Jedne cele, które sobie sami stawiamy, nieraz inni nam stawiają w pracy, ale mówię o takich celach życiowych niż jakichś korporacyjnych czy firmowych. Stawiamy sobie sami cele, cielesne, ludzkie cele, które są dobre, bo pozwalają nam żyć i funkcjonować. Nie chcę mówić o nich źle, ale stawiamy sobie sami cele przed sobą, jedne, które są do spełnienia na jutro, na za tydzień, na za dwa tygodnie. Niektóre nazwę marzeniami, ale też w ich kierunku zmierzamy, wyznaczamy sobie pewien kierunek. To są marzenia, cele typu dom, typu jakieś zmiana pracy, pewien cel ludzki. Wszyscy mamy te cele, wszyscy mamy te pragnienia, wyzwania i wszyscy się z nimi zmagamy. Raz jedni lepiej, raz gorzej, ale wszyscy je mamy. Chcę wam powiedzieć, że te, które zajmują nam dłużej czasu i potrzebujemy dłużej nad nimi popracować, szlifują nasz charakter, to wiemy. Ale to, co chcę powiedzieć, są cele i wyzwania w naszym życiu, które potrafią nas zapędzić w złe miejsce. Które sobie obieramy cele, obieramy sobie pewne wyzwania i zapędzają nas w złe miejsce duchowe, złe miejsce pośród społeczności, w której jesteśmy, albo w rodzinie, a sami sobie pewien kierunek ustaliliśmy. Niektórzy to mówią, że zapędziliśmy się życiowo w kozi róg i to jest takie powiedzenie. I teraz jak z tego wyjść? Przez nasze aspiracje często. Ale dzisiaj nie chcę też mówić tylko o tym, tylko wam powiedziałem, że każdy ma takie cele i wyzwania. Ale dzisiaj chcę wam mówić o celach i wyzwaniach, jakie stawia przed nami Bóg. Jak to Bóg stawia przed nami cele i wyzwania? Czy Bóg stawia przed nami wyzwania? Ma jakieś cele dla nas? Są duchowe wyzwania, duchowe cele. Ja myślę, że każdy z was też to rozumie, bo jesteśmy ludźmi wiary. I czym są duchowe wyzwania, duchowe cele? Krótko powiem przykłady. Każdy z nas ma pola takich bitew stoczonych w naszym życiu, gdzie możemy powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami. Osiągnęliśmy duchowy cel, duchowe zwycięstwo. Przykładem rzuciłem nauk. Już nie muszę tkwić w tym, czym tkwiłem. Obojętnie, co to jest. Pogodziłem się z kimś, kogo bardzo nie lubiłem. To jest inny cel duchowy, który możemy wykonać my osobiście i jest zwycięstwem. Są też nasze porażki. Nadal się nie pogodziłem, nadal nie rzuciłem, nadal czegoś nie zrobiłem, co jest porażką i dobrze o tym wiemy. I to jest cel niewykonany. I czy przegrana jedna bitwa, bo ja tak mówię pola bitew w naszym życiu, tak trochę będę mówić, czy przegrana taka jedna bitwa, czy przegranie wiele bitew, albo lata przegranych bitew, bo możemy tkwić w czymś, co Bóg nas napomina, co Bóg nam jasno pokazuje, że chce, abyśmy coś z pewną rzeczą zrobili, pogodzili się z kimś, wybaczyli. Przegrane lata bitew, czy przegrywają wojnę całą? Może tak być, ale wcale nie musi tak być. Jaki Bóg daje nam cel i wyzwania? To dzisiaj chcę wam powiedzieć. Wiecie, kiedy mam dwie małe córeczki. Kiedy zaczynały chodzić, dla nich najważniejszy był ten pierwszy krok. Pierwszy krok w ramiona taty, w ramiona mamy, otwieraliśmy ramiona i dzieci koślawo biegły do swoich rodziców. Tak jak nauczyły się, potrafią. I wiecie, sprawia to wielką frajdę i radość dla rodziców. Dla takiego małego dziecka, co jest celem życiowym na tamten czas? Zrobić te parę kroków. To jest cel życiowy. Nie ma większych celów życiowych to dziecko. I ono nie zdaje sobie sprawy, że w przyszłości będzie miało ważniejsze, większe, trudniejsze cele do osiągnięcia w życiu. Ale cieszy się tym i my jako rodzice cieszymy się razem z tym dzieckiem, że pokonuje swoje problemy. Ja chcę wam powiedzieć, że każdy z nas ma różne cele i wyzwania w swoim życiu na każdy inny czas. Inne wyzwania mają młodzież, która na przykład studiuje, bo dla nich życiowym wyzwaniem jest zupełnie co innego niż dla tych, którzy mają trójkę dzieci. Inni mają dzieci z podstawówki, problemy życiowe i wyzwania życiowe, których nie potrafią nieraz podołać. A inni mają ludzie, którzy idą na emeryturę i są dziadkami. Każdy z nas ma inne wyzwania na różnym etapie swojego życia. Wiecie, dzisiaj potrzebujemy zobaczyć, że pewne cele, które sobie postawiliśmy w życiu, są celami nie do osiągnięcia. Wiecie dlaczego? Bo przychodzi frustracja, że nie potrafię tego osiągnąć, bo przychodzi złość, bo przychodzi gniew, przychodzi żal, przychodzi ból. Jak się modliłem, Boże, dzisiaj o czym chcesz, abym powiedział? Wiecie, Bóg mi powiedział, jest dużo ludzi w Kościele, którzy mają niewypowiedziany żal, tyle się modlą i ja słyszę te modlitwy, ale nic się nie zmienia. Mówię o ludziach, którzy tak myślą. Tyle walczę i nic się nie zmienia. Ty mi to obiecałeś, a nie dotrzymałem na razie. I to jest taki niewypowiedziany żal, niewypowiedziany smutek, ból. Dlatego tak o tym dzisiaj mówię. Chciałbym, abyśmy zobaczyli pewne cele. Ja nie mówię, że teraz mamy przestać się modlić o to, co nie otrzymaliśmy. Bo Bóg może to dać w przyszłym czasie. Ale chcę, żebyście zobaczyli, żebyśmy potrafili się rozprawić z tym żalem i bólem i złością nieraz i bezsilnością, bezradnością właśnie poprzez to, co dzisiaj chciałbym wam pokazać w Słowie Bożym. Kochani, nawet jeśli chodzi o cele życiowe, chcę wam zadać jedno pytanie odnośnie samego Jezusa jeszcze. Czy Jezus przyszedł na świat, aby zbawić, aby wymazać twój grzech, twoją winę, wziąć ją na siebie, na krzyż i abyś był wolny, kiedy w Niego uwierzysz? Czy to było celem Jezusa? Ja wiem, że bez mikrofonu to nikt się nie odezwie tutaj na środku, ale ja wam powiem, nie, to nie jest celem Boga, ani Boga Ojca w niebie. To nie było nigdy celem samym w sobie. Właśnie o to chodzi, że my często widzimy to, co jest takie na pierwszy rzut oka, a Bóg ma o wiele, wiele dalej pewne cele. Wiecie, jakim jest celem Boga Ojca dla każdego wierzącego? Doprowadzić Go do zbawienia. Doprowadzić Go do miejsca, kiedy dokończy swojego biegu, dokończy swojej wędrówki na ziemi, pielgrzymowania, nie zaprze się swojej wiary, nie zaprze się tego, w co uwierzył, będzie chodził z Panem, będzie namaszczony Duchem Świętym i kiedy Bóg wzywa, On powie, dobry sługo, byłeś dobry, wierny, wejdź do Królestwa Boga swego. Odpuszczenie grzechów, to co stało się na krzyżu. Niektórzy nazywają, to jest dopiero początek i to jest prawda właśnie. Bo to jest tylko cel, to jest środek, znaczy to nie jest cel, to jest środek do celu, że Bóg chce dać nam zbawienie, życie wieczne z Nim. Nie byłoby to możliwe przez to, żebyś właśnie przez ten środek tego nie przeszedł, przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Dlatego zobaczmy cel Boga, jaki Bóg miał cel w tym, żeby posłać swego Syna. Musimy zobaczyć dużo, dużo więcej, jaki Bóg ma cel, że nieraz jesteś w tarapatach, jaki Bóg ma cel, że nieraz jesteś w miejscu trudnym, w miejscu niewysłuchanej modlitwy, bo Bóg może mieć cel o wiele, wiele dalszy. Wiecie, taką ostatnio rozmawiałem ze Sławkiem, który tutaj głosił, on mówił o synu marnotrawnym. Ja mówię, Sławku, zastanawiałem się nad tym słowem jeszcze 2 tygodnie temu i mówię, Sławku, ja też chciałbym o tym powiedzieć. I wiecie, właśnie taką postawę miał brat syna marnotrawnego, to o czym mówił Sławek. Dlaczego miał taką postawę? Wiecie dlaczego? Bo on mówił tak, spuentuje to, co powiedział. On mówi tak, jemu zawsze dajesz i teraz też dałeś, wtedy dałeś i teraz dajesz, a mi, mimo tego, że jestem tu, że zawsze byłem, że byłem wierny, nigdy nie dałeś. To jest puenta tego, co brat syna marnotrawnego mówi. I myślę, że tak może być też w Kościele. Tym błogosławisz, Panie. Ci modlą się 2 dni i mają i składają świadectwo. Ja modlę się 5 lat, jestem wierny i nie mam. I nigdy mi nie dałeś. Wiecie, do czego to może prowadzić? Do właśnie do frustracji. Do celów, których możemy nie osiągać. Mamy cele, duchowe cele, jako dzieci Boże. i możemy ich nie osiągać. I przychodzi właśnie to, ta gorycz. Opowiem wam pewną, jeszcze zanim sięgniemy do wersetów, pewną historię, krótko postaram się. Pewien człowiek w pewnym mieście chciał złapać autobus, aby dojechać do swojego celu. Obojętnie, cel, po prostu, wyobraźcie sobie fizycznie, chciał złapać autobus i gdzieś tam dojechać. Tylko nazywam to celem. I był taki radosny, ten dzień taki piękny, stanął po środku miasta i czeka na autobus. Dobra rzecz. No i czeka 10 minut, 20, 2 godziny, patrz, parę godzin, czeka. Tak się zastanawia, czemu ten autobus nie przyjeżdża. I obok przychodzi człowiek i mówi, a co pan tak tu stoi, obserwuje pan od jakiegoś czasu, a ten autobus, czekam na autobus. Proszę pana, tutaj autobusy nie jeżdżą, proszę przejść na przystanek, no pan stoi w miejscu, gdzie te autobusy nie jeżdżą. A ten człowiek odpowiada, nie proszę pana, jestem dzieckiem Bożym, ja mam wiarę, mam ufność, mam pełnię radości, moje emocje są pozytywne, wiem, że tutaj mam stać, będę stał, czekam. Nie zmieni pan moich przekonań. No dobrze. Poszedł tamten człowiek do domu, wraca jutro, ten człowiek dalej stoi, tylko już nie jest taki radosny, uśmiechnięty, już trochę zmarnowany po całej nocy czekania. No i się ten drugi pyta, no i co, nie przyjechał pan na autobus? Proszę pana, ja dalej stoję. Już jestem wymarznięty, trochę mi tutaj niedobrze, ale mam wiarę. No dobrze, poszedł do domu. Trzeci dzień przychodzi i spotykają się znowu ci dwaj i tamten mówi, no i nie przyjechał pan na autobus. Mówiłem, że tutaj nie jeżdżą. Musi pan przejść kawałek dalej, tam za rogiem jest przystanek. Proszę pana, ja panu coś powiem. Ja miałem wiarę, miałem ufność, miałem nadzieję, byłem radosny tym, że czekałem na ten autobus do mojego celu, że jestem dzieckiem Bożym i ja panu coś powiem. Ja już wiem i nikt nie przekona inaczej. Jaka puenta? Nie ma autobusów. Nie ma autobusów? To nie chodzi o to, że nie ma autobusów. Stoisz w złym miejscu. Jakby przełożyć to na duchową rzeczywistość. Cel, który sobie stawiamy nieraz, stajemy w złym miejscu. W złym miejscu naszego ducha, naszych modlitw, naszej takiego miejsca emocjonalnym. Po to, tak jak ten człowiek stanął w złym miejscu. A puenta jest później, kiedy tego nie dostajemy, kiedy nie ma autobusu, kiedy nie ma odpowiedzi, jest taka, nie ma Boga. To jest głupia puenta. Stoimy nieraz w złym miejscu. Mamy cele, chcemy, dobre cele, chcemy osiągnąć cel, ale stoimy w złym miejscu duchowym. W złym miejscu oczekiwaniu na to, na tą Bożą odpowiedź na ten autobus. Przychodzi najpierw frustracja, przychodzi najpierw takie zgorzknienie, przychodzi letność, przychodzi taka obojętność. I później stwierdzenie, nie ma Boga. A nawet jeśli jest, to się nam nie interesuje. To jest taka tylko anegdota tej historii, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, co chciałem wam pokazać. Pewne cele, które sobie stawiamy, nie doprowadzą nas do miejsca, które sobie wyznaczyliśmy, bo potrzebujemy zobaczyć Bożą wolę najpierw i coś dalej niż Bóg ma dla nas. Coś dalej niż my mamy na nas, Bóg ma dla nas. Chciałbym teraz sięgnąć do Słowa Bożego. Kto ma Biblię, niech otworzy. 1 Koryntian, 3 rozdział. Jak osiągać cele? Jak osiągać wyzwania, które Bóg nam stawia? Które sami sobie stawiamy jako dzieci Boże? Nieraz to są szczytne wyzwania i cele. Pierwszy Koryntian, 3 rozdział, od 9 do 16. Niech to, co przeczytamy, będzie czymś, co nas będzie budować, bo to jest o budowli. Aby Duch Święty wzrastał w nas, ożywiał. Abyśmy zobaczyli, że możemy budować, tworzyć, osiągać cele, albo ich nie osiągać, we właściwy sposób, albo w niewłaściwy sposób. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście, według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy. Założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Ja mam jeszcze dalej niż wy tutaj. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu objawi się, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Dosyć długi fragment. I spotkałem się, że ten fragment jest mało zrozumiany. Ja nie mówię, że ja mam pełne zrozumienie tego fragmentu. Nie chcę tego wam powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, żebyśmy sobie go omówili razem i spojrzeli na niego troszeczkę inaczej, niż zazwyczaj się do niego podchodzi. Niezrozumiałą częścią jest, bo są dwie opowieści tego typu w Biblii. Jedną jest budowli na skale i piasku, a drugą jest tutaj też o budowaniu. Tylko tam jest jasno powiedziane, że mamy budować na skalę, że jest ją Chrystus, a inaczej jest na piasku. Obojętnie jak inaczej, po prostu to już jest na piasku. Więc jedynie na Jezusie mamy budować. To jest fundament, to jest skała. Tam jest mowa do wszystkich ludzi, jak mamy budować. Tu jest mowa w tym fragmencie tylko do ludzi, którzy już zbudowali na Jezusie, więc do nas. Dlatego dzisiaj na tym chcę się skupić. Więc tutaj jest mowa do tych, którzy już mają fundament Jezusa Chrystusa. I tutaj jest napisane tak, to jest to, co jest niezrozumiałe, wam powiem często, bo tak się dopytywałem. Jak to możliwe, że ci, co zbudują z dobrych materiałów, tam jest napisane złoto, srebro, drogocenne kamienie, wydają się one takie szlachetne i trwałe, twarde, że oni dostaną zapłatę i okaże się, że ich to ostoi się ta budowla. A jak to jest, że siano, słoma i drzewo, drewno, że to spłonie, ale przez ogień ci ludzie i tak zbawieni będą. To jest to często niezrozumienie, że można budować ze złych rzeczy, a i tak ci ludzie zbawieni będą. To takie często niepospolite mówienie z kazalnicy o budowaniu ze złych rzeczy, a jednak byciu zbawionym. Ale chciałbym przyjrzeć się w duchowy sposób temu fragmentowi i zobaczyć, czym jest złoto. To jest coś, co ja odkrywałem z Biblii. Pewną rzeczą się, pewnym wypowiedzią się też inspirowałem. Ale chcę wam, żebyśmy przeczytali razem, chcę wam pokazać o złocie. Objawienie 3:18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maść, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Od razu Hiob 22. W proch porzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru. Jeżeli wszechmocny będzie twoim złotem i srebrnem pełnym połysku dla ciebie. I 1 Piotra 1:7. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Chrystus Jezus. Wiecie, nie skupiałem się na fizycznym złocie, bo tego jest dużo w Starym Testamencie. Skupiałem się bardziej na tych przesłankach w znaczeniu duchowym. Dlatego takie fragmenty wybrałem. Więc czym jest złoto na podstawie tych fragmentów? Nie możecie mieć trzech naraz, ale czytaliśmy z objawienia, radzę ci, abyś nabył złoto w ogniu wypróbowanym. Więc nie chodzi o fizyczne złoto. Hiob mówi, w proch rzucisz złoty kruszec, żeby było jasne, i Pan niech się stanie złotem twoim. To jest drugi fragment. Trzeci fragment, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto. O, trzy fragmenty to się złota. Więc czym jest złoto? Jest wiara wasza, która ma się okazać cenniejsza. To jest nasza wiara. Sam Pan ma być dla nas złotem. Co to znaczy, że Pan ma być dla nas złotem? Bo to tak można ładnie powiedzieć, ale co to znaczy? Krótko mówiąc, znaczy to to, że jest dla nas najcenniejszy. Że pragniemy żyć dla Niego, służyć dla Niego, kochamy Go, nie jak złoto fizyczne, ale że pragniemy, aby był dla nas wszystkim. To jest złoto. Nabądź złota u mnie wypróbnego, wiary we mnie, że jestem, że istnieję, że działasz dla mnie, czynisz dla mnie, mówisz dla mnie. Najlepiej obrazuje to werset Pawła do Kolosan, który przeczytamy. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Cokolwiek czynicie, cokolwiek mówicie, cokolwiek jest z was, czyńcie to jako dla Pana. Wiecie, złoto jest nasza motywacja, że chcemy to robić dla Pana. Że On jest dla nas najważniejszy. Że chcemy cokolwiek czynić na Bożą chwałę, że dla Niego. I to jest złoto. Jak mamy budować ze złota? Nasza budowla na fundamencie Jezusa, bo fundament jest jeden. Budujemy ze złota. Zajmijmy się srebrem. Czym zatem jest srebro, abyśmy mogli z niego w ten duchowy sposób budować? Psalm 12:7. Bo tam jest napisane, że mam budować ze złota, srebra, drogich kamieni. Ale musimy budować z trzech naraz. Zobaczycie to za chwilę. Nie wybrać sobie. Samo złoto nie wystarczy. Psalm 12:7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Srebro, zatem są słowa Pańskie. Więc można mieć motywację, złoto, służyć Bogu, wszystko oddać na chwałę Boga. Chcę służyć, kochać Boga, więc cokolwiek będę czynił na chwałę Boga, ale nie mieć srebra i nie budować ze srebra, a są to słowa Pańskie, czyli Boża wola. To, co Bóg mówi do nas. Więc można, jak to jest też fragmenty w Słowie Boże napisane, że być gorliwym dla Pana, ale nierozsądnie. I to o to chodzi. A srebro jest czymś, co wiemy, że Bóg chce, abyśmy to czynili. Jest to wola Boża, słowa Pańskie skierowane do nas, więc złoto i srebro jest czymś, co idzie w parze, abyśmy służyli Bogu i znali Jego wolę. Zobaczmy na drogocenne kamienie. 1 Piotra 3:3-4. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Tu jest mowa do tej pory o fizycznym złocie, o fizycznych ozdobach. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Czym są drogocenne kamienie? Wewnętrzny, ukryty człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Wiecie, drogocennych kamieni mamy dużo. Są kolorowe, szmaragdy, rubiny i tak dalej, i tak dalej. Tak mówię o takich, widzimy u jubilera. I Bóg też tutaj mówi o klejnocie wewnętrznym, ukrytym. Nie powiedział konkretnie diamencie, ale o klejnocie. Później na samym końcu jest napisane, że jedynie to ma wartość przed Bogiem. Zobaczcie, Jeśli klejnotów mamy różne rodzaje, różne kolory, ja wam pokażę pewien fragment o cichym, łagodnym duchu, czyli coś, co jest w nas, coś, co Duch Święty wlewa w nas. A co to jest? Wewnętrzny człowiek, nasz charakter. Charakter Jezusa, który Bóg chce zrobić w nas. I tylko to ma wartość przed Bogiem. Galacjan 5:22. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość i 100 różnych innych. Tu jest tyle napisane. Słuchajcie, to są drogocenne klejnoty. To są owoce Ducha. Ale ten klejnot ukryty w wewnętrznym człowieku to są właśnie te przymioty i te cechy. Więc dlaczego potrzebujemy do złota i srebra drogocennych klejnotów? Ponieważ możemy znać Bożą wolę, możemy chcieć mieć motywację służyć Bogu, ale możemy to zrobić bez charakteru Jezusa w nieodpowiedni sposób. I dlatego potrzebujemy charakteru Jezusa w nas, drogocennych klejnotów, naszego nastawienia wewnątrz, w cichości, w łagodności, w naszym wewnętrznym człowieku, znając Bożą wolę i chcieć Mu służyć, abyśmy dopiero mogli budować w taki sposób odpowiedni, na dobrym fundamencie. Taka budowla się ostoi. Taka budowla ma moc do tego, kiedy przyjdzie ogień, przyjdzie próba, że ona nie upadnie. Kochani, potrzebujemy nabywać tego duchowego złota, srebra, drogich kamieni. A propos drogich kamieni, jest właśnie ciekawe napisane, że w 1 Piotra, czyli w poprzednim wersecie, że tak drogocenne kamienie i ten wewnętrzny człowiek, jedynie to ma wartość przed Bogiem. Czyli nasz charakter Jezusa. To, jak pragniemy pomóc drugiemu człowiekowi, ale w jaki sposób? W jaki sposób to czynimy? Czy jesteśmy cichego, łagodnego ducha, spokojni, opanowani? Tu jest napisane, owocem ducha jest miłość, radość, pokój. To są te kamienie szlachetne. Kochani, chciałbym się skupić jeszcze na tych negatywnych. Drewno, siano, słoma. Żebyśmy zobaczyli, że to nie jest takie oczywiste. Drewno. Wiecie, ile razy ja budowałem na drewnie? Jak tak sobie później analizowałem te fragmenty? Ile razy ja budowałem i przychodził ogień. Przychodziły pewne sytuacje, które to obnażały. I to było palone po prostu, totalnie. Tylko czym jest drewno, czym jest siano, czym jest słoma? Na przykładzie wersetów. Przeczytajmy fragment, albo zanim jeszcze przeczytamy. Ja mam tutaj wypisane te fragmenty, więc od razu czytam albo z kartki, albo stąd. Czy złoto jest motywacją, chęcią służenia Bogu, ale drewno też jest chęcią służenia Bogu. Zobaczymy to na przykładzie Słowa Bożego. Dlatego tak ciężko to odróżnić. Tu chcę i tu chcę, ale tu buduję ze złota, a tu buduję z drewna. Wiecie, dlatego tak ciężko to rozróżnić i nawet przyszedł taki werset z objawieniami. Objawienie 3:17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. To jest taka moja aluzja do złota. A nie wiesz, żeś pożałowana godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Często ludzie myślą, że budują na złocie, na dobrych motywacjach służenia Bogu, a budują z drewna. Na dobrym fundamencie, bo to mówimy, że ci i ci budują na dobrym fundamencie. Tu na Jezusie, tu na Jezusie. Ale budowla z drewna. Później połączę to z celami i naszymi wyzwaniami, które na początku mówiłem. Wiecie, bo można mówić, że chcemy służyć Panu w każdym słowie i czynie, ale nieraz dochodzi inna motywacja. Są inne motywacje. Chcę służyć Panu, chcę służyć w czynie, w słowie. Zorganizuję grupę domową, niech się Kościół buduje. To taki przykład teraz wam daję. Ale fajnie by było, bo żeby ta grupa taka duża była, nie? Jaka jest motywacja twojego serca? Chcesz Bogu oddać chwałę, czy Chcesz Bogu służyć, czy chcesz służyć potem, by dużo ludzi przyszło? Rozumiecie? Są różne motywacje tego, co chcemy uczynić dla Pana. To jest taki krótki przykład. Wiecie, podam wam przykład z Biblii. Aaron odlał złotego cielca. To mowa o złotym cielcu, nie o drewnie. Odlał złotego cielca, bo Mojżesz długo nie wracał. Co powiedział lud po odlaniu cielca? Lud, ludzie, to jest twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Wiecie, jakie tam jest słowo? Bóg? Pan? J-H-W-H. Lud miał czelność nazwać złotego cielca Bogiem, Panem w taki sposób. Wiecie, jaka jest motywacja? Oni chcieli służyć prawdziwemu Bogu, Jahwe. Ale bałwochwalczy sposób. Przeczytajmy fragment o drewnie. Jeremiasz 2,27. Którzy mówią do drewna, ty jesteś moim ojcem, a do kamienia ty mnie zrodziłeś, gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. A w czasie swojej niedoli mówią, powstań i wybaw nas. Tutaj jest mowa o drewnie, o rzeczach, które ludzie chcą oddawać jakby Bogu cześć, ale robią to w niewłaściwy sposób. Ja nie mówię o bałwochwalstwie, bo jeśli odniesiemy to bardzo wprost, że ci, którzy budują na dobrym fundamencie Jezusie Chrystusie z drewna, czyli w bałwochwalczy sposób i tak będą zbawieni, nie to chcę powiedzieć, żebyście to nie włożyli w moje usta. Chcę wam powiedzieć, że można nazywać Boga Bogiem, Pana Panem, Jezusa Jezusem i wiedzieć, do kogo się modlić, ale w sercu mieć motywację i zupełnie co innego, próbować sobie załatwić, zrobić, ugrać. Wiecie, kiedy stracił lud z oczu Mojżesza? Tą motywację, za którą szli. Ulepili sobie coś, co nazwali Bogiem. Nazwali prawdziwym Bogiem, co nie było prawdziwym Bogiem. Słuchajcie, ile razy ja budowałem na drewnie? Ja będę tylko na siebie wskazywał. Że robiłem coś w imieniu Jezusa. Że starałem się zrobić coś dla Pana, mówić coś dla Pana. A nie było w tym pokory, nie było w tym takiej uniżoności, ale gdzieś moje motywacje były, że żeby coś ugrać w tym. Dlatego Bóg mnie często uczy, kiedy tu wychodzę, żeby zawsze zaczynać modlitwę od tego, tylko Bogu chwała, tylko Bogu cześć. I bardzo, bardzo dziękuję Bogu za to, że On jest tym ogniem, Jego Słowo jest ogniem. I my jako lud wierzący możemy doświadczać tego ognia, który nieraz nas wypala, abyśmy mogli wrócić na właściwe tory. Zobaczmy, czym jest siano i słoma, bo to powiązane. 1 Piotra 1, 24-25. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Jeśli drewno to przeciwieństwo złota, motywacja, służenia Bogu, ale można budować w zły sposób i w dobry sposób, tak siano to przeciwieństwo srebra. Jeśli chodzi o Bożą czy ludzką wolę, mówiliśmy, że srebro to jest słowa Pana, przetopione, oczyszczone, konkretne, Boża wola. Siano to jest coś, co jest naszą wolą. Co my czynimy, co rośnie, jest piękne nieraz. Też nieraz budowałem z siana. I musimy dbać o to, aby Pan to weryfikował. Zobaczcie, co tu jest napisane. Tu jest trawa, sucha trawa uschła. Ale to jest na tej zasadzie. Mam pomysł, chcę służyć Bogu. Dobre mam motywacje, nie chcę nic sam dla siebie z tego mieć, ale nie czekam na srebro, Bożą wolę w tym. Nie modlę się o to jakoś szczególnie, tylko sam zdziałam, bo tak czuję, że to jest dobre, wiem, że to będzie dobre. I wiecie, często jest tak, że jest chwała z tego, tak jak ten kwiat, ale bardzo krótka, taka ludzka. I kiedy to upada bardzo często, bardzo szybko, jak ten kwiat, który miał chwilową chwałę, piękno, uschła trawa i kwiat opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki. Patrzcie, jeszcze jest tam napisane. Słowo Pana, czyli srebro, trwa na wieki. To było siano. Słoma podobna jest do siana. Skupię się też na tym fragmencie. To potrzeba zauważenia. Słoma. To potrzeba adoracji, chwały, takiego podziękowania, takiej poklepania. Jest dobrze, super, fajnie powiedziałeś, fajnie było. I ktoś tego potrzebuje, bo jak ktoś to mówi, to ktoś to mówi. Ale jak ty tego potrzebujesz i czujesz w sercu i wiecie, nieraz jest tak, jak było? Dobrze powiedziałem? Pochwała. Cokolwiek czynicie, czyńcie dla Pana. I wiecie, o to chodzi, żeby nie oczekiwać pochwały. Wielu jest też takich, którzy oczekują. Którzy weszli w to miejsce oczekiwania, że tyle robią, tyle jest i nie mają za to nic. Wręcz przeciwnie, no tyle lat i nic. Ale czyńmy to jakby dla Pana. Nawet nie chodzi o żonę, o dzieci, dla Pana, o szefa w pracy, o pastora, o cały zbór. Czynię tutaj tyle rzeczy i pastor to pastor, żona pastora to żona pastora, starsi to starsi, ale choć nikt mnie nie pochwalił. Nikt mi nic nigdy nie powiedział, że tak ładnie posprzątane tutaj jest. Albo że te ciasteczka takie dobre, upieczone. Wiecie, ludzie chwalą, ale ja wam tylko przykład podaję, nie? I można wejść w takie miejsce takiego żalu, zrezygnować. Nie będę więcej robił. Nie będę więcej tego czynił. Nikt nie zauważa, nikt nie docenia. Pan widzi, Pan docenia. Kochani, jak budujemy? Drewno, siano, słoma. Czy złoto, srebro, drogocenne kamienie? Wiecie, chciałbym kończyć już. To był mój ostatni werset, który dla was przygotowałem. Ale chcę wam powiedzieć, tak zakończyć w jeden sposób, żeby połączyć z tymi celami. Bo to było coś, co Bóg mi kładł na serce. Że wielu ludzi jest właśnie takich zawiedzionych. Takich budują na Jezusie. I budują i czekają jak syn marnotrawny i nie mogą się doczekać. I przychodzi to zgorzknienie i ten żal. Czekają na niewłaściwe miejsce, niewłaściwy przystanek. Słuchajcie, teraz jest razem fajnie. Siedzimy, każdy gdzieś na swoje miejsce, ma wygodnie, już sobie zagrzał. Jedni stoją za filarem, drudzy w przejściu. Niektórzy pod kaloryferem. Wszystko widać, uwierzcie mi, stąd wszystko widać. Ci, których wymieniłem, to się uśmiechają. Wiecie, można się schować w tłumie, taka myśl moja ostatnia. Ja mówię tutaj o prozie życia, o celach życiowych, o codziennych problemach. I co to zmieniło? Można się schować w tłumie i powiedzieć, no ja mam swoje, no ale no co z nimi zrobię? Nie po to tu wychodzę, żeby tylko cokolwiek powiedzieć, ale żeby Pan mógł użytek zrobić z tego słowa. Proza życia. Ja ci zadaję pytanie. Chcesz się dalej chować w takim tłumie? Odpowiedz sobie samemu w sercu. Czy chcesz się dalej chować w tłumie i powiedzieć Panu, Panie, źle buduję. Złe miałem cele, złe motywacje. Stoję, czekam, mam to zgorzknienie, mam ten żal. Przychodzę tu, ale mam żal. Przychodzę tu, ale nie wiem po co. Przychodzę tu, bo przyzwyczajenie. A inni mówią, przychodzę tu, bo się buduję. Są różne osoby. Ale chcę powiedzieć do was wszystkich, każdy żal może mieć z różnego powodu. To może być żal w tym miejscu, to może być żal w rodzinie, to może być żal w pracy, to może być żal, że ktoś jest chory i Bóg nikogo, Bóg nie uzdrawia tej osoby, albo ktoś umarł. To są te różne wyzwania, które sobie stawiamy jako duchowi ludzie, modlitwy nieraz o pewne rzeczy i nie dostajemy i przychodzi ten żal. Czy chcesz być w tłumie i nic z tym dzisiaj nie zrobić? Wiecie, kiedy ja się nawracałem, ludzie mi mówili, oddaj życie Bogu, będziemy się o Ciebie modlić. A wiecie, co w mojej głowie było? Boże, tyle razy to robiłem, nie powiedziałem tego na głos, tylko w moim sercu. Tyle razy to robiłem i oddawałem Ci moje życie i nic nie zrobiłeś. Czy Ty w ogóle istniejesz? Czy ja to muszę na głos robić? To było w moim sercu. Tak do Boga powiedziałem, jak się nawracałem. Czy Ty w ogóle istniejesz? A Bóg mówi, tak, musisz to na głos zrobić. I wiecie, ja nie mówię, żebyśmy teraz na głos wszyscy mówili, a ja wtedy stchórzyłem. Nie powiedziałem na głos. Mimo, że usłyszałem to pierwszy raz od Boga, to była pierwsza rzecz, którą usłyszałem od Boga. Tak, musisz to zrobić na głos. To była pierwsza rzecz, którą Bóg do mnie tak przemówił w moim sercu. Odszedłem. Nie powiedziałem na głos. Takie miałem twarde serce. Aczkolwiek no twarde. No, myślę, że nadal w niektórych kwestiach mam. Boże, daj łaskę. I chcę wam powiedzieć, nie stójmy w tłumie. Ja wtedy stałem w tłumie, bo było to skierowane do kilku osób. A Bóg mówi, chcę, abyś to zrobił. I jeśli dzisiaj jest, Słowo Boże też mówi, dzisiaj jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeśli chcę was, żebyście zobaczyli takie miejsce. Nie stój w tłumie, zobacz, co jest niewłaściwe, co jest żalem, goryczą w twoim sercu. Przyjdźmy przed oblicze Pana i pójdźmy dalej, bo stoimy w miejscu. Na sam koniec powiem wam jeszcze o Szymonie Piotrze i będziemy się modlić. Żebyście zobaczyli, że Szymon Piotr też był w takim miejscu. Pewnego dnia nad jezioro Genezaret przyszedł Jezus. Jezus przyszedł do Piotra. Nad jezioro, ale przyszedł do niego. Dookoła zebrał się tłum ludzi, o czym mówię teraz. A w tłumie nic nieznaczący w swoich oczach. Szara myszka Szymon Piotr. Z czym? Z problemami życiowymi. Tak, Szymon Piotr z problemami życiowymi. Jezus prosi Piotra z tłumu i pyta, czy może wejść do jego łodzi, aby z niej głosić do tłumu. A Szymon się zgadza i Jezus wchodzi do łodzi. Kochani, Szymon mógłby zostać w swojej relacji z Jezusem w tym miejscu, w którym teraz kropkę postawiłem. Przyszedł Jezus, takie oczy, przecież to Zbawiciel, Mesjasz, nauczyciel potężny, mówi z mocą, uzdrawia, czyni znaki i cuda. Wybrał mnie po imieniu z tłumu. Jeszcze do mojej łodzi wsiadł. Później można by było taką naklejkę nakleić albo tam tabliczkę na tej łodzi. Tu był Jezus. I się szczycić. I się szczycić relacją z Jezusem. Porozmawiania z Jezusem. Doświadczenia Jezusa. Zostać w tym miejscu. Jezus zna Piotra i co mówi? Piotrze, ja chcę mieć lepszą relację z Tobą. Dzisiaj wierzę, że Pan chce do Was tak powiedzieć. Chcę mieć lepszą relację z Tobą niż to, z czego szczycisz się teraz. Wiecie, każdy z nas nie powie złych rzeczy, co przeżył pielgrzymując tu na ziemi, tak to powiem. Tylko każdy z Was będzie opowiadał świadectwa. Dziękczynienie. Ale chcę wam powiedzieć, Bóg chce jeszcze dać wam więcej szczycenia się, niż z tego, co się szczycicie teraz. Bóg, wiecie, co powiedział Jezus, następne słowa? Piotrze, wypłyń na głębę. Panie, po co? Już mi dobrze tu, że jesteś. Wypłyń na głębie. Szymon mówi, Panie, nauczasz to nauczaj. To już jest moja parafraza taka. Ale ja łowię ryby od dziecka. Ja jestem rybakiem z krwi i kości i nie ma dzisiaj ryb. Całą noc łowiłem. Panie, Ty może jesteś dobry nauczyciel, ale jestem dobry wędkarz, rybak. Ja wiem, co jest, a co nie ma. A Jezus mówi, jeszcze tak dopowiem, a Szymon mówi, ja się na tym znam, to są moje rzeczy, Panie. Jezus mówi, Szymonie, chcę Ci coś pokazać, wypłyń. Dobrze, Panie, na Twoje słowo to uczynię. Posłuszeństwo Bogu. Szymon wypływa, zarzuć sieci, zarzucił. Jezus, powiem wam moją interpretację. Jezus mówi tak. Tobie wydawało się do dzisiaj, że najważniejszym twoim celem życiowym i wyzwaniem, jakie potrzebujesz ty do swojego życia, to jest złowić te ryby, żeby mieć spokój finansowy. A on złowił te ryby i stwierdził, o, idę za tobą. Okazało się, że to nie był cel życiowy najważniejszy. I tak Pan chce pokazać Tobie. Mamy różne cele, których nie osiągamy, z którymi się męczymy, w których tkwimy. Może złych rzeczy budujemy. Ale Bóg chce teraz z tłumu wskazać na Jolę, Ela, Staszka i tak dalej, i tak dalej. I powiedzieć, czy mogę? Jezus się zapytał, czy mogę wejść do Twojej łodzi? Czy mogę przysiąść się, tak jak teraz tutaj siedzisz? Dajesz pozwolenie Jezusowi? Możesz, wejdź, Panie. Przyjdź, Panie. Jezus mówi, chcę dużo więcej. Nie szczyć się z tego. Chcę dużo więcej. Wypłyń na głębie. Będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy tutaj teraz pomimo tłumu, pomimo tego, że nieraz nie znamy swoich wszystkich imion, Ty znasz nas po imieniu, Ty znasz każdy szczegół naszego życia, każde zmaganie, każde te cele, które sobie obieramy, które nieraz prowadzą nas w niewłaściwe miejsce naszego życia, w zgorzknienie, w gorycz, w żal. Panie, ja Cię proszę, abyś teraz Ty uwolnił nas od tego, abyś przyszedł i pokazał Szymonie, tak jak mówisz do Szymona, Szymonie, Piotrze, Grzesiu, Kasiu, Marcinie, ktokolwiek. Ty myślisz, że dzisiaj najważniejszy cel i najważniejsze to, z czym się zmagasz, to te ryby, które potrzebujesz złowić. Ty myślisz, że dzisiaj to jest najważniejsze i że Ty wiesz, jak to rozwiązać, a ja proszę, posłuchaj mnie, wypłyń na głębie. Tak Cię proszę, Panie, pozwól nam dzisiaj zobaczyć daleko więcej, cieszyć się z Tobą i mieć pokój, pokój w Tobie, wolność w Tobie, tam gdzie Duch Święty, tam wolność. Modlę się, aby Twój Duch Święty zstąpił, aby Twój Duch Święty dał nam wolność, Panie, w naszych myślach, w naszym sercu, w budowaniu tego, po co tu przychodzimy, żeby mieć radość z tego, żeby mieć wolność w tym. Żeby nie budować z siana, nie budować ze słomy, żeby nie budować ze złych rzeczy, ale żeby budować na opoce, na Jezusie, z dobrych rzeczy, w Duchu Świętym. O to Cię proszę, Panie, uwolnij, Panie, niech to przyjdzie teraz od Ciebie, Panie. Nie przez głośniejszą modlitwę, ale od Ciebie, Panie, w lekkim powiewie, tak jak Twoje słowo mówi, przychodzisz, Panie, i modlę się, abyś otworzył nasze serca. Nie zatwardzajcie serc waszych, Kościele. Modlę się, abyśmy teraz przyszli i powiedzieli, Panie, nawet jeśli nie wiem, nawet jeśli nie widzę, Ty to pokaż, co blokuje nieraz mnie dalej pójść. Niech wiara stanie się żywa. Jezus jest żywy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty posyłasz swojego Ducha i poprzez Twojego Ducha Świętego możemy mieć dostęp do Ciebie. że świat Go nie poznał, bo Go nie zna, ale dzieci Boże Go znają. Tak modlę się, abyś teraz wypełnił nas, wypełnił nasze myśli, wypełnił nasze serce Tobą, Tobą osobiście. Aleluja. Wiecie, siano, jeszcze tak wam powiem, jest czymś takim, co też mnie nieraz łapie i buduje z tego. Jeśli jesteś w czymś i chcesz służyć Bogu, w służbie nieraz wielkiej, większej, i przychodzi ktoś inny na twoje miejsce i robi to tak samo dobrze, i masz myśli, ja cię zaraz mnie wykoleguję. Przecież ja tu byłem tyle lat. To jest siano. Wiecie dlaczego? Bo zawsze jest chwała dla Pana, bo jedni, kto to robi, powinniśmy się cieszyć z tego, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą działać i czynić dla Pana, niż myśleć i rywalizować. Boże, proszę Cię też, to zmieniaj w nas. Cieszmy się nawzajem, to co jeden robi dla drugiego. Nawet jeśli to jest coś, co Ty chciałeś zrobić i ktoś Cię uprzedził. Nawet jeśli jest to coś, co masz w sercu, a ktoś wyszedł pierwszy z tą inicjatywą. Ciesz się z tego. Nawet jeśli właśnie ta chwała nie przypadnie Tobie, tylko komuś innemu. Bogu chwała zawsze. Bogu, Boże, od Tobie oddaję chwałę. Kościele, wracajcie dzisiaj do domów i cieszcie się Panem swoim. Cieszcie się z relacji z Nim. On odpowiada. Mógłbym wam złożyć świadectwa Jego obecności, tak jak składam wam tutaj. Ale nie uczynię tego, bo już czasu nie mamy. Następnym razem. Bóg jest. Bóg czyni dobre rzeczy. Amen. Chwała Bogu.